Dobra, zanim zaczniemy, w takim razie mam dla ciebie quiz wiedzy na temat Warrena Buffetta.
Jedziesz.
Ile lat skończył Warren Buffett?
Pod 90. Tygodniu?
87.
No to blisko.
W jakim wieku kupił pierwsze swoje akcje? Ile miał lat?
Pójdę tropem pełnoletności w Stanach, czyli 21.
11 lat.
To mógł na siebie? To nie na siebie, to na rodziców.
Dobra,
jako dziecko.
Wiedziałeś, o co chodzi, nie tłumacz się teraz. Ile lat nosi obecną swoją fryzurę, którą ma? Ma 87.
87.
Tak.
Tak?
Od urodzenia ma taką samą fryzurę.
No dobra, dalej.
Ile procent ze swojego bogactwa, czyli 77 miliardów tych zarobił po 50 roku życia? Czyli ile procent z tego, z tej wartości jest po 50 roku życia?
Myślę, że gdzieś pod 80%.
99%.
No to dużo.
Czyli praktycznie całe bogactwo wygenerował procentem składanym. Jak dużo ze swojego bogactwa zapisze swoim dzieciom?
Wszystko albo nic.
Nic nie zapisze swoim dzieciom. 99% przekaże na działania charytatywne.
O, to dzieci niezadowolone pewnie.
Zadowolone, bo dostały wykształcenie, bo uważa, że obowiązkiem rodzica jest dać dzieciom odpowiednie wykształcenie.
A ile to jest 1% z 77 miliardów dolarów?
Nie ma.
To jest dużo.
Ostatnie pytanie. Ile osób pracuje w Berkshire Hathaway, spółce wartej 445 miliardów dolarów?
Kilkanaście.
Około 20 osób. Myślę, że tym pozytywnym akcentem możemy zacząć podcast. To jest podcast 21% rocznie Jak inwestować. Przez najbliższe 30 minut będziemy rozmawiać o biznesie, pieniądzach, inwestowaniu i dobrze się bawić. 21% rocznie to podcast serwisu strefainwestorów.pl. Usiądź wygodnie, zrób głośniej. To jest inwestycyjny głos w Twoim domu. Dzień dobry Państwu, to jest podcast 21% rocznie Jak inwestować. Ja jestem Paweł Biedrzycki.
Z drugiej strony, 50 cm obok Pawła, Rafał Iżyński.
Jesteśmy takim Waszym inwestycyjnym głosem.
Poczekaj. Tu inwestorski głos w Twoim domu.
Z podziemia. I myślę, że dzisiaj porozmawiamy o tym, jak inwestuje Warren Buffett. Omówimy takie jego najważniejsze, żelazne zasady inwestowania, no bo to jednak jest ten inwestor, który osiągnął największy inwestycyjny sukces. W drugiej części opowiemy o tym, dlaczego nie jest łatwo inwestować tak jak on. Myślę, że tutaj jest kilka argumentów przemawiających za tym, dlaczego to, że on jest jedyny. No i trzecia część, to już w podcaście Ekstra porozmawiamy o spółkach.
Tak, do podcastu Ekstra mamy przygotowane kilka spółek, które są w ciekawym miejscu. Tam mogą się pojawić jakieś impulsy prowzrostowe, ale też będą przykłady spółek, które są w nie za ciekawej sytuacji.
Zaczynamy. Zrobiłem ci mały test wiedzy na temat Warrena Buffetta. No niezbyt dobrze wypadłeś, powiem szczerze.
Oj, tam 50 na 50.
No ale to jednak jest taka osoba, która przykuwa uwagę inwestorów i rzeczywiście wszyscy są zapatrzeni w to, co on mówi. I tutaj jest jedna ciekawa rzecz. Jeżeli przyjrzymy się jego historii życia, to jest zbiór konsekwencji, dążenia do celu i żelaznej rutyny, którą wprowadził. I to wszystko się składa też jakby na jego styl inwestowania, którym prezentuje.
Tak, to ewidentnie. Facet ma swój styl, swoje zasady przy inwestowaniu. Lubi bardziej w długoterminowym horyzoncie inwestować i ma swoje żelazne zasady.
No i zobacz, teraz jego styl inwestowania bardzo idealnie pasuje do jego charakteru, do tego, co robi na co dzień i między innymi dlatego może to robić. A z drugiej strony, jednak wszyscy ludzie jednak od siebie różnimy. No i moja teza jest taka, że mało kto będzie w stanie inwestować tak jak Warren Buffett. Aczkolwiek przygotowując się do tego podcastu, znalazłem takie opracowanie, że podobno stworzyli jakąś sztuczną inteligencję, jakiś algorytm, który podejmuje decyzje w podobny sposób jak Warren Buffett. Podobno całkiem niezłe wyniki inwestycyjne osiąga.
Powiem ci, że wiele słychać o tych wszystkich algorytmach. Do końca im nie ufam, jednak stwierdzam, że rynek ewoluuje cały czas, te zasady które spółki rosną, które inwestycje, które w ogóle instrumenty finansowe rosną czy spadają. Wydaje mi się, że co pewien okres one ulegają zmianie i tutaj będzie ciężko zbudować konkretne modele, które inwestują w długim terminie. W krótkim terminie faktycznie niektóre te automaty mogą się sprawdzać.
Dobra, więc tak. Jak inwestuje Warren Buffett? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że ten styl inwestowania, który prezentuje dzisiaj, to z czego jest znany, on nie zawsze w ten sposób inwestował. Przez długi czas Buffett kupował te złe spółki, ale bardzo tanie pod względem statystycznym. To jest to podejście do inwestowania, którego go nauczył Benjamin Graham, czyli taki teoretyk inwestowania w wartość, właściwie osoba, która stworzyła to podejście do inwestowania, że kupujemy coś bardzo, bardzo tanio i nawet jak jest złe, to i tak wartość nominalna tego aktywa jest większa niż cena, za którą zapłaciliśmy. I w ten sposób Buffett zarobił pierwsze poważne pieniądze na giełdzie, czyli kupował akcje tanio i sprzedawał je, jak wracały do jakiejś takiej ceny godziwej, nazwijmy za to.
Czyli kupował takie PGE po 10 zł.
No i jak wzrosło do jakiejś takiej rozsądnej ceny.
Do 15.
Do 15, no to załóżmy sprzedawał. Tak, dokładnie mniej więcej to w ten sposób wyglądało. No i teraz na zmianę jego filozofii inwestycyjnej, no wpłynął jego partner, zresztą starszy od niego, chyba 96 lat ma, czy 93 lata, Charlie Munger, i to spowodowało to, że mieli po prostu coraz więcej aktywów. Z racji większych aktywów w posiadaniu musieli zmienić strategię inwestycyjną, no i przestali kupować tanie, ale przyzwoite spółki i zaczęli kupować dobre spółki w przyzwoitych cenach. To jest właściwie kwintesencja filozofii inwestycyjnej Warrena Buffetta, czyli kupujesz dobre spółki w przyzwoitej cenie i teraz trzeba zdefiniować, co to jest przyzwoita cena i co to jest dobra spółka.
Wiesz co, wydaje mi się, że to jest taki przykład jak chociażby CCC rok temu, tak? Czyli kupowanie CCC spółki wzrostowej, która ma wysokie wskaźniki, potencjalnie taki CZ20-25 w oparciu o prognozy na kolejne dwa lata, które są dość przychody, zyski netto wprost opisane, one są w miarę racjonalnie i bezpieczne do wykonania i po prostu czekanie na rozwój sytuacji. No bo wiadomo, jak takie CCC będzie się rozwijało w takim planie, jaki ma założony, no to właśnie, rok temu było po 140, teraz jest po 280, rok temu przy 140 miało CZ-y powyżej 20.
No i dalej chyba teraz też.
I dalej będzie miała pewnie CZ-y powyżej 20, ale wszystko jest realizowane, prognozy na dwa lata do przodu dalej są wyższe i to taki właśnie stały trend wzrostowy dobrej spółki.
Przede wszystkim zasada numer jeden, spółka musi generować zyski. Jednak Buffett nigdy praktycznie nie inwestował w spółki, które przynosiły straty. No, ewentualnie jakąś taką jednorazowe straty to jest możliwe, ale ogólnie rzecz biorąc historia zysków spółka musi mieć. No i tutaj zależy, tak jak powiedziałeś, albo stabilnych zysków, albo rosnących zysków, no bo to wtedy zupełnie inaczej się jakby wycenia takie biznesy. Więc pierwsze i najważniejsze, historia osiągniętych zysków i stóp zwrotu na kapitale, no i ocena tego, czy ta cena jest odpowiednia, tak? Czyli jakie są perspektywy przed takim biznesem. Wiadomo, że za biznes, który się rozwija, jesteśmy w stanie płacić już za te przyszłe zyski, za ten wzrost, a w przypadku jakiegoś stabilnego biznesu, mniej wzrostowego, no to jesteśmy w stanie dużo mniej płacić za takie akcje, licząc po prostu na zwrot z dywidend. No i dywidendy to jest jednak coś, co się powtarza w przypadku Buffetta, no bo on lubi spółki, które po prostu wypłacają dywidendy.
No wiesz, dywidenda, regularna dywidenda w spółkach to jest po prostu potwierdzenie po pierwsze powtarzalnej zyskowności, a po drugie no stabilnych i dobrych cash flowów, przepływów pieniężnych.
No właśnie, no bo jest takie powiedzenie, że wszystko można, nazwijmy to, upiększyć, no ale jednak dywidendy nigdy nie oszukasz wypłaconej, tak?
Cash flow i dywidendy nie oszukasz, dokładnie.
Więc Buffett zawsze kupuje raczej spółki dywidendowe, ale co jest ciekawe, najciekawsze, Berkshire Hathaway, czyli jego spółka, nigdy w życiu nie wypłaciła dywidendy. Przez tam kilkadziesiąt lat, odkąd nią zarządza, nigdy w życiu nie wypłaciła dywidendy, no bo Buffett twierdzi, że on ma lepsze pomysły inwestycyjne i szkoda by było wypłacić tych pieniędzy.
Wcale się nie dziwię.
Czyli kupuje w spółki wartościowe, można powiedzieć, a same Berkshire Hathaway jest spółką wzrostową, no bo cały czas akumuluje kapitał. No i to też jest ważne, że, ale o tym będę mówił później, że ten sam wehikuł inwestycyjny, jakim jest Berkshire Hathaway, jednak mu daje gigantyczną przewagę w stosunku do innych inwestorów, a zwłaszcza zarządzających. Zasada numer dwa. Inwestuje tylko w biznesy, w które rozumie. I jakiś czas temu było pytanie, czy Berkshire Hathaway zainwestowała w Bitcoina, no i oni odpowiedzieli, że żadne z naszych tam kilkuset miliardów, nawet jeden dolar, nie został zainwestowany w Bitcoina. Więc zasada numer dwa jest taka, że zawsze inwestuje w biznes, który doskonale rozumie, jak on funkcjonuje.
Tak, to myślę, że jest też ciekawym pomysłem, bo to pokazuje to, że on nie ryzykuje. Tak. W dużej jakiejś mierze. Mhm. Ma to ryzyko określone i ma taką swoją normę na to ryzyko. I też się kieruje takim fundamentalnym dość podejściem, a nie spekulacyjnym.
Ja myślę, że to też jakby łączy się z tym punktem pierwszym, żebyś ty mógł dobrze ocenić, czy spółka ile jest warta, czy jakie ma perspektywy, czy jest warta tej ceny, za którą może się dzisiaj nabyć, no to musisz bardzo dobrze rozumieć biznes, jaki prowadzi. I rzeczywiście to, w jaki sposób on się przygotowuje do kupna jakiejś spółki, no to jest tam obrosło w legendę, no, bo on potrafił podobno w dawnych czasach przyjść z 10 raportami rocznymi na walne zgromadzenie za ostatnie 10 lat i przepytywać zarząd z tego, co tam robił, co to znaczy i konkretnie zadawać pytania z ostatnich 10 lat, żeby doskonale zrozumieć biznes, jaki ona prowadzi, no i w ten sposób może ocenić, czy rzeczywiście ta spółka jest warta tej ceny, za jaką ją kupi. Pewnie się zastanawiasz, jaki jest punkt 3, zasada.
Tak.
Jedziemy. No i to jest chyba najważniejsza zasada, której myślę, że ciężko będzie komuś oprócz Buffetta to osiągnąć, bo on inwestuje w spółki, które mają tak zwaną fosę, to się nazywa. Barierę wejścia, która odgradza ją od potencjalnej konkurencji. No, takim klasycznym przykładem takiej bariery wejścia, no to jest Coca-Cola i jej czerwone ciężarówki, cała machina marketingowa. No, wielu próbuje podkopać markę Coca-Cola albo jakby wyprzedzić sprzedażowo, ale nikt nie jest w stanie tego zrobić, bo ta marka jest tak silna, tak wbita w umysły ludzi, że to tworzy pewnego rodzaju barierę dla konkurencji, która pozwala na to, żeby ta spółka generowała w długim terminie ponadprzeciętne zyski.
McDonalda też ciężko przebić.
No właśnie, to są właśnie takie spółki, marki, zwróćmy uwagę, proste biznesy, ale jednak tak zoptymalizowane, tak świetnie prowadzone, że no trudno jest zrobić konkurencję Coca-Coli czy McDonaldowi. Wielu próbuje, ale niewielu to się udaje. Na przykład Walmart jest takim też biznesem. Czy w przypadku Polski można by powiedzieć Biedronka? Zobacz, w przypadku takiego typowego biznesu handlowego, jeżeli masz firmę, która prowadzi działalność na szeroką skalę, czyli bardzo dużo kupuje od swoich dostawców, no to ona jest w stanie wynegocjować takie ceny, której taki typowy sklep na osiedlu nie jest w stanie takiej ceny osiągnąć.
Wawel się przejechał.
No i Wawel się przejechał, tak? Więc to pokazuje, że to też jest biznes retailowy. Ta przewaga jest może być różnego rodzaju. Ciekawostką jest też to, że w zeszłym roku, niemal w idealnym dołku, Buffett kupował akcję Apple'a. Czyli uznał, że spółkę rozumie jej biznes, prowadzony przez tą spółkę biznes, a wydaje się, że on niechętnie inwestował w spółki technologiczne, oprócz IBM-a tam niewiele miał. Teraz sprzedaje IBM-a, a za to dokupuje Apple'a. No i widocznie uznaje, że rzeczywiście Apple jest taką marką, która jest w stanie się obronić przed konkurencją i wydaje się, że przynajmniej na razie ma rację.
Zrobiła się trochę druga Coca-Cola w tej branży.
No zrobiła się taka marka. Ciężko jest przebić się przez ten brand. No to już jest taka firma, która rzeczywiście dzięki samemu temu logo może utrzymywać bardzo wysokie marże na sprzedaży. I to są właściwie najważniejsze zasady inwestycyjne Buffetta. Wydaje się, że to nie jest takie skomplikowane. Wystarczy trochę poczytać, a Buffett czyta podobno 4 godziny dziennie. Taką ma zasadę. głównie czyta, co ciekawe, nie książki, tylko prasę, raporty wynikowe spółek i takie rzeczy. Czyli wiedzę ma, teraz po prostu poszukuje informacji, które powinien strawić.
No i to, co ja mu na przykład zazdroszczę w inwestycjach, to jego cierpliwość.
No to jest chyba najważniejsza cecha i to jest ta cecha, która sprawia, że chyba nikt nie jest w stanie tego powtórzyć, bo to nie jest tak, że Buffett zarabia na każdym dealu, w który wchodzi. Czasami jest tak, że kupuje spółkę, a ona rok później jest dużo, dużo niżej. No i tutaj jest, on kiedyś na jednym swoim walnym zgromadzeniu powiedział, że on kupuje spółki, które chciał po prostu posiadać. On kupuje biznesy, nie kupuje spółek. Nawet jeżeli by giełdę jutro zamknięto na 5 lat, on cały czas by chciał, nie pozbyłby się tych akcji, bo by uważał, że te spółki są na tyle warte, te biznesy, że warto je po prostu mieć jako aktywa w portfelu. No i to sprawia, że rzeczywiście może być bardzo, bardzo cierpliwy i patrzeć na swoje inwestycje w długim terminie. No dobra, powiedziałeś, czego brakuje, znaczy czego zazdrościsz Warrenowi Buffettowi. No i teraz moja teza jest taka, że dlaczego niewiele osób albo prawie nikt nie jest w stanie inwestować jak Buffett? I tutaj mam kilka punktów. Po pierwsze, to jest to, że to nie jest tak, że Buffett rok w rok zarabia pieniądze i jest lepszy od na przykład indeksu S&P 500. Bo jak sprawdziłem statystyki, to za ostatnie 17 lat, czyli od 2000 roku, 6 lat miał gorszych od S&P 500, no i trafiła mu się seria 3 lat pod rząd. Czyli wyobraź sobie, jeżeli byś był dzisiaj zarządzającym w jakimś funduszu i byś miał 3 lata gorsze od indeksu, czy ktoś jeszcze by w ogóle chciał trzymać u ciebie pieniądze?
No na pewno nie.
No właśnie, no i to jest prawie, że jego historia i reputacja sprawia, że to w ogóle mu nie przeszkadza, że jest, nie wiem, 3 lata pod rząd jest o wiele gorzej wypada niż indeksy giełdowe, a mimo to wszyscy cierpliwie czekają, aż nadejdzie ten rok zwrotu. I tak sprawdziłem właśnie, jaka to jest różnica, no to przez ostatnie 16 lat, bo to jest od 2000 do 2016, no to Buffett 10,5% rocznie, a S&P 6,1%. Więc taka konkretnie wyższa stopa zwrotu, zwłaszcza przy jego aktywach, jakie posiada. No i miał 3 lata pod rząd złe, słabszy od S&P 500, ale największą moim zdaniem przewagą nad innymi zarządzającymi Buffetta jest to, że on to robi przez Berkshire Hathaway, a nie przez takie klasyczne TFI. No bo to jest w ogóle zupełnie inny mechanizm. No wiesz, jak działa klasyczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Biznes polega na tym, że jak masz dobre wyniki, no to ludzie wpłacają pieniądze i musisz coraz więcej inwestować. A jak masz złe wyniki, no to ludzie wycofują od ciebie aktywa, umarzają jednostki uczestnictwa, a ty musisz sprzedawać akcje.
Mimo, że tego nie chcesz.
Mimo, że nawet tego nie chcesz. Mimo, że te spółki mogą ci się dalej podobać. No i tutaj też trzeba wziąć w obronę wszystkich zarządzających, że większość z nich ma słabsze wyniki od indeksów giełdowych, no ale to wcale nie oznacza, że oni są słabymi inwestorami, bo często oni po prostu muszą sprzedawać spółki, mimo że wiedzą, że na tych spółkach doskonale za jakiś czas zarobią. To jest niestety pułapka, przed którą udało się ochronić Buffettowi, dzięki temu, że on nie, że Berkshire Hathaway nie jest jakby żadnym towarzystwem funduszy inwestycyjnych, jest po prostu zwykłą spółką, która inwestuje swój kapitał w inne spółki na giełdzie, czyli takim holdingiem można powiedzieć. No i tutaj nie wiem, czy znasz historię w ogóle, jak to się stało, że Berkshire Hathaway jest tą spółką, przez którą inwestuje. Wiesz w ogóle, czym ona się zajmowała wcześniej?
Nie.
Zanim on ją przejął?
Coś mi świta, ale dokładnie teraz nie pamiętam.
No to spółka się zajmowała chyba produkcją dywanów. No i to jest historia taka, że on przejął Berkshire Hathaway w ten
sposób.
A to tak
jak Czarnecki Getin przejął.
A Getin czym się zajmował wcześniej?
No oni też jakimś w ogóle, na pewno nie bankowością, czymś takim abstrakcją w ogóle jakąś.
No to mniej więcej tak samo. Historia była taka, że to była właśnie jedna z tych spółek, która była blisko bankructwa, była bardzo tania, ale miała aktywa, czyli miała jakieś tam swoje fabryki, które można było sprzedać i wykupić akcje od akcjonariuszy, żeby je umorzyć, czyli oddać im zgromadzony majątek. No i historia mniej więcej tutaj, tak mówię, to jest mniej więcej tak to wyglądało, że Buffett kupił te akcje, bo uważał, że sprzedadzą fabryki, no i oddadzą, wykupią od niego akcje. No i ten zarząd Berkshire Hathaway zaczął diagnozować rynek, po jakiej cenie mógłby od niego mogliby od niego do akcję do umorzenia odkupić. No i on tam powiedział, nie wiem, $10.50 za akcję. No to oni tam sprzedali te fabryki, przyszli i powiedzieli $10.3. A Buffett powiedział, no to w takim razie ja dokupuję jeszcze więcej z rynku akcji, bo to jest dużo, dużo mniej niż ja zakładałem. No i zaczął skupować dalej akcje, no to oni nie mogli zrobić skupu własnego akcji. W pewnym momencie zebrał z rynku tak dużo akcji, że przejął władzę nad spółką, zwolnił zarząd, aktywa zostały, które miał fabryki, posprzedawał, skumulował majątek i po prostu zaczął go reinwestować w inne spółki giełdowe. No i tak naprawdę w ten sposób powstało Berkshire Hathaway. W zupełnie inny sposób niż trochę przypadkowo i trochę tak można powiedzieć, że Buffett pojechał po bandzie. No i w ten sposób reinwestując w kolejne spółki, które wypłacały dywidendy, dywidendy reinwestując w kolejne spółki, doszedł do tego biznesu, który jest wart $450 miliardów, a on ma mniej więcej $77 miliardów swojego majątku. Prosta sprawa, nie?
Prosta, kopiuj w klej, jedziemy.
No właśnie, no tylko że to trwało kilkadziesiąt lat. No i najważniejsza rzecz, moim zdaniem, dlaczego nie można tego zarobić w taki prosty sposób, no to jest optymalizacja podatkowa, bo Berkshire Hathaway jest gigantycznie zoptymalizowaną podatkowo spółką. To jest tak, że Buffett to jest bardzo sympatyczny taki w rozmowie, w wywiadach, ale podobno w negocjacjach i w biznesie jest rekinem biznesu, więc jakbyś próbował mu coś sprzedać, no to by cię...
Nie sprzedam. Długopisu mu nie sprzedam.
Nie sprzedałbyś mu długopisu, więc... I tak samo jest z podatkami. Podobno Berkshire Hathaway jest gigantycznie zoptymalizowaną firmą. Tam żaden cent nawet niepotrzebnie nie wypływa z tej spółki, żeby można było te podatki, te aktywa cały czas reinwestować. No i taki typowy inwestor, no jednak będzie miał z tym problemy, z taką optymalizacją podatkową, no bo w przypadku takiego klasycznego inwestora indywidualnego jednak, no, ciężko jest z tym, żeby w taki sposób reinwestować. A w ogóle z ciekawostek to ci mogę powiedzieć, że deale w ogóle Buffetta podobno lepiej wypadają niż stopa zwrotu z Berkshire Hathaway. Bo jest taki serwis amerykański, Guru Focus, gdzie śledzą wszystkich tych największych inwestorów, co kupili, co sprzedali, no bo tam jest taki obowiązek, że musisz raportować, jeżeli chyba masz więcej aktywów niż 100 milionów, musisz raportować, co kupiłeś, co sprzedałeś, no i oni to śledzą i podobno jakbyś śledził, kupował tam po Buffecie dokładnie to samo, z tym opóźnieniem, to byś tam kilka procent nawet lepiej wypadł niż zainwestowanie w Berkshire Hathaway.
No to też kopiuj w klej.
Kopiuj w klej, jesteś gotowy. Dobra, powiedz mi, jak myślisz, posłuchałeś tych zasad Buffetta, jakie w ogóle spółki, czy w ogóle takie spółki na polskiej giełdzie istnieją, które by się w ogóle kwalifikowały do tego podejścia do inwestowania? Czyli po pierwsze, że regularnie generują zyski. No nie mówmy, czy dzisiaj jest odpowiedni moment, bo to już jest zupełnie inna kwestia, czy dzisiejsza cena jest odpowiednia. To trzeba zawsze indywidualnie, ale raczej te kryteria. Spółki stabilne, regularnie generujące zyski, no i posiadające tą tak zwaną FOSę, czyli ochronę przed konkurencją w postaci, nie wiem, nazwy, brandu, wielkiej efektywności biznesowej. Przychodzą ci takie do głowy spółki?
To już powiedziałem, tak? Czyli to PGE i w ogóle energetyka.
Myślisz, że to jest taka branża?
Tak.
Ale to jest jednak koniunkturalna branża, a Buffett nie lubi inwestować.
Czy ja wiem, koniunkturalna to jest KGHM, to jest W Bogdanka. A jednak produkcja prądu, znaczy tutaj czynnik ryzyka oczywiście państwo.
No jest.
To jest, ale to państwo powoduje ci wzloty i upadki na tych kursach. A jak spojrzysz, generowanie zysków przez PGE jest raczej dość na stabilnym poziomie. Dywidendy no, w miarę tam wypłacalne też są jakoś historycznie. Dalej, oprócz energetyki, no to Lotos Orlen, chociaż tutaj można się doczepić, czy jest to koniunkturalne i doczepić się do cen ropy naftowej. No nie, bo oni nie są wydobywczymi,
no są
spółkami,
marżą.
Tylko przetwórstwem się zajmują, tak. Więc...
No Lotos trochę wydobywa.
No Lotos trochę wydobywa, ale to też nie jest taki poziom, żeby można powiedzieć, że już przekwalifikował się branżowo.
Moim zdaniem PZU na pewno.
PZU wchodzi trochę w bankowość, ale tak. Tak.
Zresztą zwróć uwagę, że jednym z największych aktywów Buffetta swojego czasu było Geico, czyli też taka firma typowo ubezpieczeniowa. Zresztą na tej firmie tak. Zbudował swoją potęgę, bo on tam w pewnym momencie miał 100% kapitału chyba. z tego co pamiętam, zainwestowane w jedną spółkę. Gejko i na tym pojechał tak. mocno w
górę. Czy to jest PZU? Na pewno PKO BP.
Czyli same państwowe spółki.
Znaczy to na razie z tych WIG20, jak tak przelatuje pomysłem. Ciekawym, myślę, przykładem jest cyfrowy Polsat.
No to też wydaje się taki bardzo stabilny biznes z coraz większą przewagą, bo też dzięki tej skali, dzięki tej siatce, którą oplata klientów, on może rzeczywiście tworzyć taką barierę nie do przejścia dla konkurencji.
Zastanawiam się nad CCC, czy tam nie ma jakichś takich większych ryzyk, no bo tam masz ekspansja jednak, jest. Oni są typową handlówką i są tutaj narażeni na import, na zewnętrzną produkcję. Tu jest jakieś ryzyko, ale na razie tam nie było problemów. No ale to jest typowy handel. Pytanie, czy ma fosę tak zwaną? No ma, bo ma skalę.
Więc przy odpowiedniej rynku, skali rzeczywiście może już
więc
być.
Dajś mam CCC i za bardzo tam nie będzie konkurentów w naszej części Europy.
A LPP?
No i to właśnie tu jest, bo to wiadomo, jak się CCC wymienia, to i LPP od razu przychodzi na myśl. W jakimś, może nie aż w takim zakresie, ale w jakimś tak, bo tu jednak jest od razu tło Inditexu, ale ten LPP jest chyba bardziej, dużo większą konkurencją ma przede wszystkim niż CCC w swojej branży.
No właśnie, tutaj trzeba, dochodzimy do momentu, że mamy jakieś pomysły inwestycyjne, jakieś spółki, które wstępnie wydają się być potencjalnymi spółkami, które mogą być firmą, którą może się Buffett zainteresować. No i teraz dochodzimy do momentu, w którym tak naprawdę trzeba się wgryźć w ten biznes, zrozumieć, czy tam się nie pojawiają jakieś nadzwyczajne ryzyka. Na czym polega przewaga konkurencyjna?
No i jeszcze z tych spółek Ambrę bym wymienił.
Ambrę?
Dywidenda regularna. Stale rośnie, zyski powtarzalne. Od pewnego czasu wzrostowa spółka pod względem
przychodów.
No i jednak
track record ma parę napojów, że tak powiem. Tak. Polski z sukcesem wprowadziła i
ma własną produkcję, też w jakiejś części sporej. Ma swoje silne brandy. Jest na rynku liderem, tak? Czy tam jednym z liderów. Brakuje mi trochę większej ekspansji w Ambrze. Ale,
czyli wzrostu.
Tak, takiego. Ale fosę też wydaje mi się, że ma konkretną. Tutaj poprzez zainwestowanie silne w marketing swoich marek.
No i tyle. No,
no i tyle. To już sporo spółek wymieniliśmy.
Tak, no to jest oczywiście tutaj zupełnie inną kwestią jest, czy ta cena jest odpowiednia. To
tak,
tutaj
o cenie nie mówimy, ale jeszcze na przykład Orbis.
Orbis myśli, że też jest taką firmą? Nie wiem, ja akurat do biznesu Orbisu tak dobrze nie znam. Ale myślę, że...
Na Wawel na przykład właśnie?
No Wawel też mi się wydaje, że jest taką spółką. To jest jednak spółka, no bo mimo, że tam były problemy we współpracy z Biedronką, ale zobacz, że to jakiegoś dramatu nie wywołało. W spółce jest na tyle silnym brandem, że rzeczywiście może przetrwać takie.
A teraz pytanie ci, a Benefit ma fosę?
Benefit chyba w przypadku skali biznesu.
No właśnie, a teraz konkurencja dla Benefitu, dla tych kart multisport jest coraz bardziej powstaje i pytanie, czy Benefit spełniłby właśnie te wszystkie zasady, o których mówiliśmy.
Te kryteria, czyli próbują kopiować biznes Benefitu, tak? Konkurencja.
Tak, i to dość mocno. Pytanie, czy ta skala, którą wypracował Benefit, wystarczy na utrzymanie. No właśnie, o to chodzi, że Benefit bardzo mocno teraz od kilku dobrych miesięcy inwestował właśnie i kupował jakieś sieci siłowni i tym chce zrobić przewagę, że będzie miała własną sieć. I to jest jeden ze sposobów, że Benefit chce pewnie zrobić tą fosę.
No tak, ale to zawsze się pytanie pojawia, czy nie budując własną jakby sieć nie tworzy konkurencji swoim klientom.
No to myślę, że temat na oddzielny podcast.
No dobrze, no to chyba wszystko, co przygotowaliśmy. Pamiętajcie, po pierwsze, patrzymy na liczby, czy spółka generuje zyski, ma stabilne zyski, czy one rosną, bo to też jest ważne. Po drugie, próbujemy się zrozumieć biznes, jaki prowadzi, czyli skąd się pojawiają przychody, gdzie są generowane koszty, gdzie są, w jaki sposób powstają zyski. No i trzecia, najważniejsza rzecz, no to jest, czy spółka ma jakąś długoterminową przewagę nad konkurencją, której nie jest w stanie pokonać rynek. No tak w przypadku energetyki ta bariera jest naturalna, gigantyczne inwestycje, żeby w ogóle stworzyć moce produkcyjne energii, tak? Czasami to może być marka, czasami to może być jakaś unikalna technologia, którą posiada spółka. O, tutaj mi się przypomniało, na przykład jest taka spółka Wigo na polskiej giełdzie, dość mała spółka, ale też, która posiada na tyle unikalną technologię, że ta technologia jest barierą wejścia dla konkurencji. A właściwie prędkość, z jaką się zmienia ta technologia i trzeba się dostosowywać. Więc są takie na polskiej giełdzie spółki, które są też technologią, wyprzedzają konkurencję. No a później na końcu trzeba właśnie się uzbroić w tą cierpliwość i ocenić, kiedy jest odpowiedni moment na kupno akcji, bo Buffett nigdy nie kupował w dołku idealnym. Akurat Apple ostatnio mu się udało kupić w idealnym dołku, ale często było tak, że spółka nawet rok później była dużo niżej, dwa lata później, a i tak w długim terminie okazywało się, że to jest dobry deal. Jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć o tym, jak inwestuje Warren Buffett, mogę wam polecić setek książek, jakie w ogóle na temat niego i jego metod inwestowania powstały. Mogę wam polecić jedną książkę na sposób Warrena Buffetta. Napisał ją Hagstrom, to jest taki zarządzający jednego z funduszy, Legg Mason. I powiem szczerze, że z wielu, wielu książek, jakie przeczytałem o Warrenie Buffetcie, uważam, że ta moim zdaniem w najlepszy sposób odzwierciedla to, w jaki sposób on inwestuje. Oczywiście informacje na temat recenzji tej książki znajdziecie w opisie tego podcastu. To co? 21% ekstra teraz.
Tak, ale przerwa na ciasteczko, napój,
herbatkę
i kręcimy i nagrywamy ekstra.
Dziękujemy za uwagę, no i do usłyszenia i do zobaczenia. Nie, do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
To już koniec podcastu 21% rocznie. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oceń, skomentuj, udostępnij znajomym i napisz nam, co myślisz o podcaście. Czego ci zabrakło? Co ciebie interesuje? Jaki temat powinniśmy poruszyć? Pisz na adres podcast@strefainwestorów.pl. Pamiętaj też, że wszystkie opinie zawarte w podcaście mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu ustępu 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu artykułu 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Autorzy podcastu dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były rzetelnie sprawdzone. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś jednak wszystko sprawdzić sam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.